Poranek Wnet w Radio Wnet 87,8 na UKF i oczywiście portal wnet.fm. Ja się nazywam Antoni Opaliński i zapraszam wszystkich do słuchania już trzeciej godziny Poranka Wnet. A w studiu gość, dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Pani Maria Libura, analityk Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, wykładowca akademicki, specjalista od organizacji służby zdrowia. Sprawa lekarzy rezydentów przez jakiś czas dominowała w polskiej debacie publicznej, a wczoraj znalazłem taką informację, że Bank Światowy ma pomagać przy restrukturyzacji naszych szpitali. Czy Bank Światowy potrafi, ma jakiś uniwersalny przepis na to, jak ułożyć służbę zdrowia?
Takiego przepisu nie ma nikt i chyba nawet nikt nie twierdzi, że jest to możliwe. Natomiast pomoc... W tej chwili mamy również zaangażowanie różnych organizacji, na przykład w pilotaż zmian, które zachodzą w podstawowej opiece zdrowotnej i na pewno korzystanie z doświadczeń innych krajów, szczególnie takich, które przeszły już różne turbulencje związane z reformami, jest jak najbardziej wskazane. Dlaczego nie ma takiej jednej prostej odpowiedzi? Okazuje się, że służba zdrowia to... Często jest określana jako worek bez dna, to znaczy nie ma systemu ochrony zdrowia, z którego wszyscy są zadowoleni. No z takiej nawet prostej przyczyny, że wtedy, kiedy korzystamy z systemu ochrony zdrowia, to zwykle jesteśmy ludźmi chorymi, którzy potrzebują pomocy i nie zawsze da się uzyskać takie rezultaty, które byśmy chcieli uzyskać. Co nie oznacza, że w sposób obiektywny nie można doprowadzić do tego, żeby na przykład kupić... w cudzysłowie więcej zdrowia za te same pieniądze, czyli te zmiany organizacyjne są jak najbardziej potrzebne. I teraz mamy, prawda, dwulecie rządów Prawa i Sprawiedliwości i również w podsumowaniach pana ministra Radziwiłła znalazło się wiele takich, myślę, że będzie opisywane w przyszłości jako paradoks Radziwiłła, a mianowicie ten minister w zasadzie uzyskał coś, co się wielu wydawało niemożliwe. Czyli po raz pierwszy mamy takie wyraźną i jasną zapowiedź zobowiązania państwa do podniesienia nakładów na publiczny system ochrony zdrowia. Prawda?
Ale czy nie jest tak, przepraszam, że to jest zła struktura, zła organizacja, że to jest worek bez dna i nawet jeżeli pan minister po pierwsze zostanie w ogóle ministrem nadal, a po drugie rzeczywiście uda mu się namówić włodarzy budżetu państwa na większe dofinansowanie służby zdrowia, to za kilka lat się okaże, że i tak tych pieniędzy jest za mało.
Jest oczywiście takie ryzyko. Słuchaj, dlaczego właśnie zaczęłam mówić o paradoksie? Właśnie dlatego, że pomimo faktu, że coś takiego, co jeszcze rok temu wydawało się, prawda, pewnym prawie że niemożliwe, zostało uzyskane, to nadal on zebrał bardzo negatywne oceny ekspertów podsumowujących jego dwa lata rządów. Rzeczpospolita oceniła go na jedynkę, Gazeta Wyborcza trochę łaskawiej na dwójkę. Na portalach branżowych były te oceny nieco bardziej zróżnicowane. Dlaczego? Właśnie dlatego, że istnieje obawa, że przy tak głębokim niedofinansowaniu, bez jakby dobrze zaplanowanych zmian dotyczących samych struktury świadczeń, samej struktury systemu, może się okazać, że nawet bardzo duże pieniądze, prawda, nie wystarczą na zmiany, które będą odczuwane dla pacjentów. Prawda? To znaczy tutaj bardzo wyraźnie widać na przykład przy sieci szpitali, że oczywiście nie zdarzyła się żadna katastrofa. W zasadzie okazało się, że ta zmiana jest jakby mniej radykalna niż na początku się wszystkim wydawało. Natomiast ona nie zlikwidowała pewnych patologii, które miała zlikwidować. Na przykład zapowiadano, że pacjenci przestaną być mniej lub bardziej opłacalni. Okazało się, że zmieniły się kategorie pacjentów. Teraz inne grupy pacjentów są mniej opłacalne. Czyli taka reforma systemu ochrony zdrowia jest procesem wieloletnim i przede wszystkim musi być skierowana na jakość dla odbiorcy, czyli dla pacjenta. I ten plan jakości tego, co to oznacza dla użytkownika końcowego, dla nas po prostu, jakby ciągle jest na boku w stosunku właśnie do problemów, które przy tak trudnym i dawno jakby zaniedbanym systemie wyskakują. Na przykład okazuje się, że braki kadrowe są tak potężne, że w momencie, kiedy rezydenci zapowiadają wypowiadanie tak zwanych klauzuli opt-out, czyli przestają przyjmować na siebie zobowiązanie, że będą pracować więcej niż to przewiduje ich umowa, no to nagle okazuje się, że mamy tak braki kadrowe, że może zabraknąć lekarzy na dyżurach. Czyli gdziekolwiek się nie tkniemy, wyskakują potężne problemy.
A może jest tak, przyszedłby jakiś korwinista, radykalny wolnościowiec i powiedział, ten cały system jest do luftu, on się nie nadaje, po prostu zróbmy prywatne ubezpieczenia, zlikwidujmy Państwową Służbę Zdrowia.
Tutaj mamy oczywiście też takie przykłady, znaczy takiego wolnego rynku w służbie zdrowia to nawet nie ma nawet w Stanach Zjednoczonych, prawda? Czy takiego w pełni wolnego, ale Stany Zjednoczone są takim przykładem, gdzie jest to może najbliżej tego właśnie snu wolnorynkowego. No i wiemy, że to jest kraj, który ma największe w skali globalnej nakłady i bardzo mizerne efekty zdrowotne, tak? I tam najwięcej bankructw prywatnych właśnie wynika z kosztów medycznych. Więc to jest pytanie o to, czy chcemy się znaleźć w takim kraju, w kraju, w którym na przykład trzeba wziąć kredyt na leczenie, dlatego że nasze ubezpieczenie okazuje się nie pokrywa kosztów naszej choroby. W szczególności dotyczy to niestety chorób bardzo poważnych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Skoro więc nie Ameryka, czy gdzieś jest jakiś taki model bardziej przystający do naszych warunków, z którego moglibyśmy skorzystać?
Na pewno modele europejskie, prawda? Tylko znowu mamy teraz bardzo takim modnym pomysłem jest to, żeby wprowadzić współpłacenie pacjentów jako lek na bolączki naszego systemu, ale na przykład wiemy już, że w krajach takich jak Czechy czy Słowacja czy Węgry to się po prostu nie udało, bo to nie przystaje do modelu czy kulturowego, prawda? Znaczy, że pacjenci w krajach tak zwanej Europy Środkowo-Wschodniej nie są przyzwyczajeni do tego, żeby współpłacić. Nie mówiąc o tym, że przenoszenie wzorców, na przykład współpłacenia za wizyty z krajów bardzo bogatych, prawda, gdzie jest zupełnie inna siła nabywcza, też jakby nie uwzględnia tego, że może się okazać, że nawet niewielkie dopłaty będą zniechęcać pacjentów do tego, żeby korzystać z potrzebnych świadczeń zdrowotnych. A z kolei wprowadzanie opłat bardzo symbolicznych spowoduje, że sama biurokracja związana ze ściąganiem tych opłat prawdopodobnie jakby zje więcej pieniędzy niż to, co one przyniosą do systemu. Także dużo się mówi o krajach skandynawskich, ale problem jest taki, że te kraje skandynawskie mają znacznie mniejszą populację.
I są bogate.
I są znacznie bogatsze niż Polska. No, ale na pewno warto przyjrzeć się Czechom i ich doświadczeniom, ponieważ Czesi uzyskują świetne wyniki i w indeksach konsumenckich i jakby problemem jest skala, prawda? No, bo jest to kraj o znacznie mniejszej populacji. Ale niemniej jednak warto się patrzeć na te kraje, które są jakby bliskie nam kulturowo i które przeszły już pewne próby reformy i wyszły z nich w miarę zwycięsko, na pewno w porównaniu z Polską, która z kolei we wszystkich indeksach zawsze znajduje się gdzieś w ogonie.
Dlaczego właściwie? Czy to jest rzeczywiście tak, jak mówią krytycy III RP, efekt wieloletnich zaniedbań? Czy to, kto tu winien? Przepraszam.
To pytanie jest, prawda, jest tak złożone, że trudno jest na nie odpowiedzieć. Kto jest. Na pewno jest tak, że nie było jednej linii reformy, prawda? Mieliśmy wprowadzoną reformę ze czasów tych wielkich reform, prawda, która zakładała, że powstaną kasy chorych. Tak. Potem bardzo szybko okazało się, że ta reforma wzbudziła protesty społeczne i została powoli rozbierana po kawałków, ale nie było zachowanej jakby jednej linii, czyli nie było jednej koncepcji, która by jakby prowadziła do określonego celu. I w związku z tym de facto ten system zaczął dryfować. Tak? Czyli jak popatrzymy się na te kraje, które mają dobre systemy ochrony zdrowia, prawda, to one jednak miały ciągłość polityczną. Nie było tak, że na przykład zlikwidujmy NFZ staje się hasłem, przy którym można wygrać wybory, albo zlikwidujmy kasy chorych jest hasłem, który pozwala wygrać wybory. Po prostu cztery lata nie wystarczą na żaden system ochrony zdrowia. To musi trwać kilkanaście lat, nawet możemy powiedzieć zapewne około 20. I będą w takim procesie próby, błędy, z których nie da się wyjść, jeżeli nie ma konsensusu politycznego. Prawda? Czyli de facto brak tego konsensusu i to, że tak łatwo jest wykorzystać tutaj niezadowolenie obywateli do zmiany, prawda, powoduje, że ten system od wielu lat jest taka wręcz opinia, że ten, kto się weźmie za system ochrony zdrowia, to dawno przegra wybory.
To hasło likwidacji NFZ-u rzeczywiście padło także przed ostatnimi wyborami. Czy rzeczywiście to jest taka marnotrawna struktura, jak twierdzą zwłaszcza publicyści o takim właśnie nastawieniu wolnorynkowym? Czy to rzeczywiście mógłby być taki system, symbol zła pożerającego publiczne pieniądze?
Jest wręcz przeciwnie. Znaczy, jeżeli jest jakiś problem z Narodowym Funduszem Zdrowia, to zapewne takim, że on jest po prostu zbyt tani. To jest chyba jeden z najtańszych systemów na świecie. Tak? On na swoją administrację pożera chyba jedynie około 1% własnego budżetu. To jest niesłychane. Prawda, w przypadku ubezpieczycieli prywatnych to potrafi być w okolicach 20%. Czyli jest to system niezwykle tani i być może on jest po prostu za tani. Czyli nie starcza środków na to, żeby zajmował się czymś innym niż tylko obsługą, prawda, świadczeniodawców i własnego systemu. Nie ma miejsca na, trzeba by się w ogóle zastanowić, gdzieś w systemie musi być miejsce na analizy, na dokładne zbadanie potrzeb zdrowotnych, prawda? Tak, oczywiście były próby stworzenia tych map potrzeb zdrowotnych, ale co do ich jakości, ze względu na samą jakość danych, które mamy, danych dotyczących właśnie na przykład zachorowań, znaczy jest bardzo wiele wątpliwości. Nie mamy tych danych i w związku z tym system jest trochę ślepy i reformatorzy też muszą się opierać na danych fragmentarycznych. Tak. I to jest chyba jeden z większych bolączek systemu, więc ten system być może powinien być wręcz, znaczy trochę więcej wydawać na swoje funkcjonowanie po to, żeby lepiej analizować to, co jest rzeczywiście potrzebne, bo tylko wtedy da się wprowadzić sensowne reformy.
Z hasłem więcej pieniędzy na NFZ to pani chyba w wyborach nie powinna startować. Służba zdrowia to są też wielkie pieniądze i co jakiś czas mamy takie kampanie na przykład, że brakuje pieniędzy na jakiś konkretny wycinek, że trzeba dofinansować leczenie takiej czy innej choroby. Czy tutaj da się rozpoznawać, gdzie tu jest rzeczywista potrzeba, gdzie na przykład jest lobbying producentów, powiedzmy koncernów farmaceutycznych?
Jest oczywiście pytanie o priorytety. Znaczy system ochrony zdrowia żaden, nawet najbardziej bogaty, nie finansuje wszystkich możliwych metod leczenia, prawda? Znaczy nie ma takiego systemu, który by coś takiego zapewniał wszystkim pacjentom. I w związku z tym jest pytanie o priorytety, tylko że wtedy powstaje taka polityczna trudność związana z tym, że trzeba otwarcie powiedzieć, że pieniędzy, nawet jeżeli zwiększymy te nakłady w sposób, nawet tak jak żądali tego rezydenci, nadal będzie za mało. To znaczy, że nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb zdrowotnych. Tym bardziej, że jest ich inflacja, tak? To znaczy, że przy rozwijających się technologiach, nowych metodach leczenia, przy starzejącym się społeczeństwie, możemy się spodziewać tego, że te potrzeby będą rosły, prawda, a nie malały. I w związku z tym trzeba po prostu dosyć uczciwie byłoby powiedzieć obywatelom, że mamy pewne ograniczenia i nie wszystko będzie finansowane i ustalić priorytety, co ma być finansowane w pierwszej kolejności. A drugim takim problemem z tym związanym jest też zupełnie zaniedbane w Polsce obszar zdrowia publicznego, czyli tego, o czym wszyscy wiedzą, że teoretycznie jest dużo tańsze, czyli że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. I z tego to jest bardzo duża sprawa, prawda? Znaczy, że nie ma, tutaj mamy zapowiedzi, że to się ma zmienić, przynajmniej od kilku lat, jakby ten problem w ogóle pojawił się z powrotem. Także państwo odpowiada nie tylko za to, żeby leczyć osoby, które są chore, ale być może istnieje też jakaś tutaj odpowiedzialność instytucji publicznych za to, żeby zachować ludzi w zdrowiu, prawda? I również odpowiedzialność obywateli, prawda? Za to, w jakim są stanie zdrowia. Jest to problem bardzo potężny, dlatego że choroby, które właśnie są chorobami wynikającymi na przykład z naszego trybu życia, takimi związanymi na przykład z otyłością i nadwagą, zaczynają być problemami, które mogą rozsadzić dowolny budżet. Systemu ochrony zdrowia.
Czy w Polsce jest jakiś taki konkretny problem? No bo problem nad wagą jest w wielu krajach zachodnich. Czy w Polsce
znaczy,
mamy
w tej chwili jest, on jest rosnący, tak? Znaczy, że mamy tempo na przykład wzrostu otyłości wśród dzieci w Polsce, znaczy powoduje, że możemy niebawem dogonić te takie złe wzorce krajów zachodnich. I tutaj jakby jest olbrzymi obszar do działań zapobiegawczych, prawda? Znaczy do tego, żeby zastosować takie metody, które uratują nas przed tymi rosnącymi kosztami. Tylko, że nie są to metody typu rysowanie marchewki na lekcjach poświęconych zdrowemu odżywianiu. Tutaj trochę ironizuję. Ale na przykład takie programy, które właśnie znamy z krajów skandynawskich, które na przykład zwiększają aktywność dzieci. Czyli tam tego typu programy wymagają de facto połączenia sił różnych resortów. I tu mamy kolejny problem właśnie tej silosowości, czyli tego, że polski system ochrony zdrowia na przykład nie widzi, że oszczędzając na pewnego typu interwencjach powoduje, że z kolei ZUS wydaje bardzo dużo w postaci rent, czy konieczności rehabilitacji. Więc to, że te systemy się wzajemnie nie widzą, znaczy powoduje, że bardzo trudno jest wymyślić dobre interwencje. Tak? Znaczy, że tak długo, jak mamy takie sztywne podziały i brak komunikacji, jest trudno wymyślić dobre interwencje w zakresie zdrowia publicznego. Jest na przykład taki jeden z programów zapobiegania otyłości wśród dzieci, który jest bardzo skuteczny i właśnie przećwiczony w Danii, polegał na tym, że gminy wprowadziły właśnie wraz z systemem ochrony zdrowia taki system tego, że wszystkie dzieci dojeżdżają na rowerach do szkoły. I teraz wyobraźmy sobie małe polskie miejscowości, w których na przykład nie ma chodników ani dróg utwardzonych, prawda? Tutaj bardzo wyraźnie widać, że wiele problemów związanych na przykład z profilaktyką nie da się właśnie rozwiązać w samym systemie ochrony zdrowia, że on musi być, wyjść z tego getta właśnie problemów z tym, że mamy nadwykonania i musimy za nie zapłacić i zobaczyć, że aby uratować jakby ten budżet w perspektywie 20 lat, musimy spojrzeć się na to znacznie szerzej.
I teraz od tego systemowego spojrzenia wróćmy do spraw politycznych, personalnych. Spróbujmy ocenić pana ministra Konstantego Radziwiłła, bez względu na to, czy odejdzie, czy nie odejdzie z rządu. Po 2 latach ocenić ministra już można.
To znaczy jest to na pewno taki minister, który zaczął coś robić. Tym się bardzo różni od poprzednich, że nie można mu zarzucić tego, że bezczynnie czeka na to, co się wydarzy, prawda? Jest niezwykle aktywny. Jeżeli spojrzymy się na przykład na kwestię dialogu społecznego, to też wydaje się, że tutaj jest, należy go ocenić pozytywnie, tak? Że on rzeczywiście rozmawia z różnymi środowiskami. Nawet teraz w przypadku konfliktu wokół protestu rezydentów zostały jakby powołane odpowiednie ciała, zespół do spraw zmian systemowych w systemie ochrony zdrowia. Czyli mamy dialog przynajmniej z pewnymi interesariuszami. Natomiast to, co jest problematyczne, to chyba to, że nastąpiła inflacja oczekiwań. Dlatego, że zapowiedzi, z którymi pan minister przychodził, czy obejmował urząd, to były zapowiedzi takich zmian, które w sposób radykalny zmienią ten system. Prawda? Znaczy, że i to system, i były to, i jakby one były zapowiedzi jakby adresowane do dwóch grup. Przede wszystkim do pacjentów, prawda? Tutaj słyszeliśmy, że ta służba zdrowia będzie bardziej oparta właśnie na tym paradygmacie solidarności społecznej, że zwiększy się dostępność świadczeń, ale także do białego personelu, czyli po prostu pracowników służby zdrowia, w których część rzeczywiście od dawna dźwiga ciężar tego systemu w związku z tym, że mają bardzo niskie płace. I to na pewno nakręciło taką spiralę oczekiwań, która między innymi odpowiada za to, że nawet wzrost nakładów nie spowodował zadowolenia, prawda? No bo w momencie, kiedy doszło do ogłoszenia, że jednak będzie ten wzrost do 6% PKB do roku 2025, to już w tym momencie rezydenci zdążyli podbić stawkę, mówiąc o wyższych kwotach w krótszym czasie. I chyba takim dużym problemem jest właśnie dosyć słaba komunikacja społeczna i być może też nie za silna pozycja samego ministra wewnątrz rządu, bo ten sam ruch, czyli podwyższenie nakładów wykonany kilka miesięcy wcześniej spowodowałby prawdopodobnie zupełnie inne reakcje, a w tej chwili jakby minister też...
On wygląda na wymuszone przez protesty.
Tak, wygląda to tak, jakby było to taki słaby kompromis, prawda? Znaczy, że w momencie, kiedy już słyszymy o znacznie większych nakładach w krótkim czasie i wtedy udaje się w końcu uzyskać tą podwyżkę, no to nie wygląda tak dobrze. I chociaż jest to ewidentny sukces, jak popatrzymy się nawet na komentarze sprzed roku, dokładnie sprzed roku ekspertów, to nie dowierzali, że to jest możliwe, prawda? I teraz ci sami eksperci często właśnie kręcą nosem, mówiąc, że no ale to nie wystarcza, prawda? Więc wydaje się, że takim problemem jest i sama komunikacja, i to nie tylko komunikacja jakby ze społeczeństwem, ale również wewnątrz samego gabinetu, która powoduje, że nawet doniosłe kroki, prawda, wydają się jedynie namiastkami, dlatego że przychodzą troszeczkę za późno.
O paradoksie Radziwiłła mówiła w Poranku Wnet pani Maria Libura z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Proszę państwa, odbył się w tym tygodniu pogrzeb pani Aliny Janowskiej, wybitnej aktorki, ale też żołnierza Armii Krajowej i kombatantki Powstania Warszawskiego. Pani Alina Janowska, poza tym, że była uczestnikiem ważnych wydarzeń w historii Polski, była też wybitną artystką i teraz będzie jej taka trochę zadumana, trochę wesoła piosenka do tekstu Agnieszki Osieckiej, Okularnicy.